Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry wieczór Państwu. 5 minut temu minęła północ. Mamy nowy dzień. To już sobota, 25 października. Program realizuje Ryszard Wojtowicz. Do godziny 2:00 dzisiaj będziemy z Państwem. Jest ze mną gość specjalny, bo mogę tak powitać. Pani Dominika Mroczek-Dąbrowska.
Dobry wieczór.
Prawniczka, dobry wieczór. Tłumaczka, wykładowczyni języka migowego, prezeska Fundacji Pomagamy24h.pl, mediatorka sądowa, artystka, laureatka tytułu Poznanianki 2025. I tego tytułu serdecznie gratuluję.
Bardzo dziękuję.
Pani Dominika od ponad 20 lat działa na rzecz środowiska głuchych, walcząc o ich prawo do równego dostępu do informacji, edukacji i kultury. I dzisiaj porozmawiamy, proszę Państwa, właśnie o tym, jak wygląda życie, ale życie w ciszy i jakie wyzwania stoją przed osobami niesłyszącymi, głuchymi. No i chcę też zapytać panią Dominikę, jak możemy tworzyć przestrzeń, w której spotkamy się. No my z tego świata, w którym ta cisza czasami się pojawia, z osobami, które żyją w tej ciszy. Jeżeli państwo mają pytanie już teraz tak na wstępie do naszego gościa, a można dzisiaj pytać o wszystko, to zachęcamy do kontaktu. Nasz numer 618-654-654. I my już wracamy do naszych nocnych rozmów. Przypominam, dzisiaj moim gościem jest pani Dominika Mroczek-Dąbrowska, poznanianka 2025. Wielka uroczystość już niedługo. W niedzielę.
Tak,
to już jutro,
zgadza się. Tak, będzie wielka uroczystość, wręczenie nagród, tych wyjątkowych tytułów przez prezydenta miasta Poznania.
Jak się pani czuje z tym tytułem?
Była pani
bardzo zaskoczona.
Tak, byłam zaskoczona. Chyba się jeszcze nie oswoiłam z tym tytułem, ale nie ukrywam, że jest to bardzo miłe uczucie zostać poznanianką roku. Jest to też bardzo takie motywujące i zobowiązujące do dalszej pracy.
Ja muszę państwu powiedzieć, że dzięki pani Dominice w poznańskich teatrach pojawiły się spektakle tłumaczone na polski język migowy. Studenci uczą się, jak naprawdę rozmawiać z osobami z wadami słuchu. Ale pani Dominika jest też artystką, bo tworzy biżuterię, elementy dekoracji wnętrz. No i jeszcze żyje w świecie prawa, sztuki, dialogu i ciszy, która przecież uczy uważności. A ja chcę zapytać, kiedy pani na to ma czas? Jest pani fantastycznie zorganizowaną osobą.
Dziękuję bardzo. Faktycznie, żeby robić tak wiele rzeczy, trzeba się dobrze zorganizować i ten czas podzielić na wiele różnych obowiązków. Mam niestety takie poczucie, że wciąż marnuję czas, ale ten, który wykorzystuję aktywnie, to dzielę również między obowiązki zawodowe, te obowiązki, które wynikają z mojej pasji, no i obowiązki rodzinne, które też są bardzo wymagające.
No bo jest pani mamą.
Jestem mamą.
Pozdrawiamy zresztą rodzinę pani
Dominiki. Tak.
Mąż słucha.
Myślę, że tak.
Pani Dominiko, a jak to się stało, że zajęła się pani w ogóle językiem migowym?
Język migowy zainteresował mnie swoim pięknem. Podejrzewam, to było bardzo dawno temu, ale że ta moja historia zaczęła się od takiego przypadkowego spotkania dwóch głuchych, którzy ze sobą rozmawiali w taki bardzo dynamiczny sposób. Nie znałam wtedy tego języka, więc nie mogłam rozszyfrować, o czym ta rozmowa była. Natomiast wizualnie bardzo mi się to spodobało.
I pełne ekspresji.
Tak, to było pełne artyzmu też. To była dla mnie sztuka, taki taniec rąk. I tak bardzo mnie to zaciekawiło, że postanowiłam rozkodować cały ten język, poznać go od podszewki i jakby zdobyć takie umiejętności dla siebie, abym też mogła tą artystyczną pracę wykonywać.
Dobrze, do tego wątku zaraz wrócimy. Ja odbiorę telefon pierwszy. Halo, halo, dzień dobry wieczór.
Halo, dzień dobry wieczór, tylko przyciszę radyjko i tak słucham po cichu, bo już pora późna, już o 24, około 24 na zegarze 10, 15 prawie.
Tak, 13, Rafał, panie Rafale.
13, dobra. Ale okej, no wczoraj wchodziłem o rodziny i imieniny, także już było na antenie, panie Rafale, dziękuję za życzenia jeszcze raz, szczególnie Frankowi Walerychowi od 9, od 12 z tej małej czarnej.
Panie Rafale, wracajmy do naszego tematu.
Nie, tak, szybko. I ja powiem tak, ja bym powiedział troszeczkę inaczej, to są ludzie, którzy inaczej słyszą. No, bo to, no wiem, no ja kiedyś też miałem problemy, że tak powiem, ze zdrowiem w innej opcji, ale dobra. Ale to są ludzie inaczej słyszący, że tak powiem. Też mi się to podoba, że w niektórych telewizjach, teraz chyba nie, bo tam na dużo telewizji nie oglądam, ale coś tam, był ten język migowy i to jest bardzo dobre, bardzo fajne. I coś tam, jakieś napisy, gdzieś tam coś widziałem, ale nieistotne. Ale ja powiem tak, że są ludzie, którzy inaczej słyszą, a jechałem w autobusie komunikacji miejskiej, tak. I wie pani, i powiem tak, że powiedzmy, no byłem zdziwiony, że ten człowiek, który, no nie wiem, no językiem migowym się posługiwał, odebrał telefon, że tak powiem, telefon komórkowy, któremu się prawdopodobnie wyświetliło coś, nie wiem, na jakiej zasadzie, chyba tylko może na zasadzie SMS-ów się porozumiewają, nie wiem, trudno mi trochę odpowiedzieć, ale no byłem, nie, słowo honoru, ale byłem zdziwiony, pani Jasiu, i gratuluję się pani nagrody, wszystkiego najlepszego.
Pani Dominice Mroczek-Dąbrowski.
Tak,
dziękuję.
Ale że państwo porozumiewali się, że tak powiem, nie wiem, no nie rozmawiali, tylko no, językiem migowym, także...
Czyli
także
migali.
Byłem zaskoczony, migali. Że telefon odebrali komórkowy, nie wiem, w jakiej zasadzie, trudno mi cokolwiek powiedzieć, ale mówię, to nie mówmy, że to są ludzie, którzy są, no są trochę... Trochę mniej pełnosprawni, ale są bardzo, bardzo dobrzy ludzie. I to są ludzie, którzy po prostu no, trochę inaczej słyszą. Mówmy się w ten sposób.
Bardzo dziękujemy, panie Rafał.
Dobranoc.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ładnie pan Rafał powiedział.
Tak, tak, to prawda. Słyszeć można nie tylko uszami, prawda? Odbieramy świat wieloma zmysłami i osoby głuche również to robią i czasem słyszą więcej niż my.
Mm-hmm, ale to, na co zwrócił uwagę pan Rafał, no to podobna sytuacja jak w pani przypadku, prawda?
Zgadza się. Tak, ja może odpowiem tutaj panu Rafałowi. Faktycznie osoby głuche korzystają z telefonów komórkowych. Osoby zupełnie głuche korzystają z komunikatorów, które są wyposażone w kamerę, czyli mogą łączyć się online ze swoim rozmówcą w języku migowym, czyli widzą siebie nawzajem i do siebie nawzajem migają. Osoby, które mają niedosłuch albo jakąś delikatną wadę słuchu, noszą na przykład aparaty słuchowe, mogą przyłączyć się na w swoim aparacie. Jest taka opcja połączenia z telefonem i również mogą rozmawiać przez ten telefon. Także jest to też możliwe. Dzisiaj technologia jest tak rozwinięta, że również osoby głuche mogą z tego korzystać.
Jak powinniśmy mówić? Osoby głuche, niedosłyszące, niesłyszące, z niedosłuchem?
Wszystkie te nazwy są poprawne. Jedyną zakazaną nazwą jest osoba głuchoniema. Tak do tej pory mówiono i jeszcze całkiem niedawno to słowo było dopuszczane. Natomiast wskazuje ono oprócz głuchoty też na to, że ta osoba jest niema. Osoby głuche posiadają język migowy, a więc nie są nieme. Mają swój język. Niewerbalny, ale jednak. Więc musimy pamiętać, że tego słowa nie używamy, natomiast możemy mówić osoby głuche, ponieważ wskazuje to na cechę, którą jest głuchota. Osoby niedosłyszące, słabo słyszące, osoby z wadami słuchu. To są takie dopuszczalne nazwy.
Dobrze, a od ilu lat zajmuje się pani językiem migowym?
Języka zaczęłam uczyć się tak no, około 20 lat temu. Cały czas dokształcam się, poznaję nowe słowa, bo one też powstają w języku migowym. Staram się też poznać specjalistyczne słowa języka migowego, które wykorzystuję też w swojej pracy. Także ta przygoda już dosyć długa.
Bo pani ma zajęcia ze studentami?
Też ze studentami, z innymi osobami, nawet z dziećmi. Prowadzę różne kursy i szkolenia, na które wszyscy są zaproszeni, nie tylko studenci. Również pracownicy administracji na przykład. I są to kursy właśnie specjalistyczne do danych grup, albo też takie ogólne, z komunikacji niewerbalnej.
No, ja mam przed sobą pani publikację, drodzy państwo. Książeczka nosi tytuł Komunikacja z osobami z wadami słuchu na uczelni wyższej i to jest poradnik dla pracowników i studentów. Była taka potrzeba, prawda? Bo przecież na uczelniach są też i studenci głusi.
Oraz pracownicy z wadami słuchu również. Tak, potrzeba była ogromna. Zajmuję się językiem migowym na uczelniach wyższych już od ładnych paru lat. Obserwuję, jak to się wszystko zmienia oraz jaka jest też świadomość otoczenia i pracowników, i studentów. I postanowiłam przeprowadzić badania, takie krótkie badania właśnie w środowisku akademickim, które pokazały, że ta świadomość nasza jest całkiem niska. Nie chodzi tutaj o znajomość języka migowego, bo przecież tego nie możemy od nikogo wymagać. Tak. Natomiast takiej świadomości, jak zachować się w towarzystwie osoby z wadą słuchu, jak jej pomóc, jakie wsparcie zaoferować, jak też odczytać jej zachowanie, to tego nam brakuje, więc postanowiłam upowszechnić tą wiedzę. Ona jest naprawdę bardzo tutaj podstawowa.
Bardzo w przyjazny sposób jest potraktowana ta książeczka. No, tak powiem, tak. Przepraszam, książeczka, ale to ze względów na sympatię, bo można mówić tak, że
oczywiście.
Publikacja jest sympatyczna, jest ładnie opisana, z ciekawymi wskazówkami. Myślę, że taka książka powinna trafić do każdej szkoły, nie tylko na uczelnię wyższą.
Te zasady, które są tam opisane, są bardzo uniwersalne, więc one dotyczą każdego środowiska bez względu na wiek, czy zawód, czy zajęcie. Tak została zatytułowana, bo ona została skierowana do studentów i pracowników naukowych. Natomiast możemy ją wykorzystywać wszędzie. I w szkołach również byłoby to wskazane, ponieważ w Polsce nie ma takich zajęć, niestety, jeszcze.
Mm-hmm. Proszę Państwa, jak wygląda świat osób głuchych? Jakie są mity na temat osób głuchych? To o tym za chwileczkę Państwu powiemy, ale wcześniej może Kate Bush u nas.
You
Nocne rozmowy.
Drodzy Państwo, komunikacja to jest coś, co wielu z nas uważa za oczywiste, bo przecież mówimy, słuchamy, odpowiadamy na pytania, ale no właśnie, my chcemy zadać pytanie, a ja mam tutaj odpowiednią osobę, by takie pytania dziś w tym programie stawiać. Co się dzieje, gdy świat dźwięków nagle milknie, a porozumienie musi znaleźć zupełnie inny kanał? Dzisiaj moim gościem jest pani Dominika Mroczek-Dąbrowska, prawniczka, tłumaczka, trenerka języka migowego, autorka publikacji, którą mam przed sobą, Komunikacja z osobami z wadami słuchu na Uczelni Wyższej, no i przede wszystkim nasza poznanianka 2025 roku. Pani Dominiko, no to może od początku rozpocznijmy tę historię związaną ze środowiskiem osób głuchych. Bo ja pamiętam, to nie ukrywajmy, przed momentem jak Państwo słuchali Kate Bush, to my tutaj sobie porozmawiałyśmy i przyznałam się do takich swoich obrazków z dzieciństwa, że tak naprawdę pamiętam może kilka sytuacji, kiedy widziałam osoby migające, ale tak naprawdę to tych osób nie było w naszej przestrzeni.
Zgadza się. Jeszcze myślę 2 albo 3 pokolenia wstecz język migowy nie tylko nie był tak popularny i modny, jeśli można tak powiedzieć, jak
dziś. Dzisiaj każdy film, każde wiadomości są z opcją.
Nawet.
Tak, tak, dla osób też głuchych.
Dzisiaj walczymy o tą dostępność i też jesteśmy do tego zobowiązani prawnie w niektórych obszarach. Natomiast jeszcze wiele, no nie wiem, właściwie niewiele lat temu język migowy był raczej takim powodem do wstydu dla tej osoby, która się nim posługiwała. Uważano, że język migowy jest prymitywnym językiem, jest właśnie takim machaniem rękoma, nie oddaje wszystkiego, o czym mówimy w języku polskim. Nie jest w stanie opisać tego wszystkiego. W szkołach
opisuje w inny sposób.
Opisuje w inny sposób, tak. Ale kiedyś uważano, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przetłumaczyć na język migowy. I też nie było takich prób.
A jest rzeczywiście tak?
Oczywiście, że nie. Możemy wszystko przetłumaczyć. Wszystko się da. Zasób słów jest bardzo duży. Powstają cały czas nowe słowa, bo język migowy...
Język się rozwija.
Rozwija się tak samo jak język polski werbalny. Więc pod tym kątem tutaj jest bardzo bogaty. Wszystko możemy przetłumaczyć. Oczywiście, tak jak tłumacząc z innego języka obcego, fonicznego, nie są to czasem dosłowne tłumaczenia, ponieważ mamy różne różnice kulturowe związane z terenem, na którym używa się tego języka, więc nie jest to takie dosłowne, ale wszystko jesteśmy w stanie przetłumaczyć.
A miga pani w Gwarze Poznańskiej?
Migam po poznańsku, tak. Bardzo często podróżuję po Polsce i migam z głuchymi z innych rejonów. Czasem przywożę też te słowa z Warszawy albo z nadmorza i tutaj poznańscy głusi zauważają, że to nie jest nasz znak. Rozumiemy to, ale migamy po poznańsku.
Tutaj w pani publikacji zaraz na pierwszej stronie są najważniejsze, myślę, takie dane, które chcemy teraz przytoczyć. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 3 miliony osób z różnymi rodzajami niedosłuchu. Część głuchych bardzo dobrze komunikuje się w języku polskim, ma wysokie kompetencje społeczne i imponujący status zawodowy. No ale są osoby, które potrzebują wsparcia w tej komunikacji i wsparcia w formie polskich napisów lub tłumaczenia polskiego języka migowego. I teraz może przejdźmy do tych mitów na temat osób głuchych. Ja sobie tutaj przygotowałam kilka takich propozycji, ale myślę, że będą się pokrywały z tym, co znalazłam i ja, i wszyscy czytelnicy pani publikacji, że osobom głuchym nie przeszkadza hałas. Prawda czy nie?
Trzeba by było ich zapytać. To zależy od stopnia uszkodzenia słuchu, bo osoby głuche absolutnie nie żyją w świecie ciszy. To jest tylko takie nasze wyobrażenie, że skoro nie rozumieją naszej mowy i dźwięków otaczających, to nie słyszą zupełnie nic. Myślę, że osoby głuche słyszą bardzo wiele, może niekoniecznie rozróżniają te dźwięki, ale nie żyją w świecie ciszy. To jest takie potoczne sformułowanie.
Tak, każda osoba głucha zna dobrze język polski. Tak. Wydawałoby się, że to jest sprawa oczywista.
Tak, to jest.
A to jest mit.
Jeden z takich najważniejszych mitów i stereotypów, które do dziś można spotkać. Praktycznie na każdym kursie, który prowadzę, są osoby, które są zdziwione tym faktem i wcale się też nie dziwię, ponieważ osoby głuche są przecież Polakami, wychowują się w Polsce, w polskich rodzinach, chodzą do polskich szkół, więc w czym jest problem? Nie mają tylko słuchu, mają wzrok, przecież potrafią czytać. To jest rewelacyjne rozwiązanie. Nic bardziej mylnego. Osoby głuche od urodzenia, dodatkowo wychowujące się jeszcze w rodzinie, która jest pokoleniowo głucha, używają języka migowego jako swojego pierwszego języka. To jest ich naturalny pierwszy język. A skoro jest to język, a nie jakiś przypadkowy zespół znaków, więc posiada też swoją określoną gramatykę. Ona jest zupełnie inna od gramatyki języka polskiego, tego fonicznego. Więc osoba głucha, która zna poszczególne słowa języka polskiego, natomiast ustawione w szyku i gramatyce języka polskiego, naszego fonicznego, niekoniecznie rozpozna znaczenie danego tekstu. Tutaj właśnie jest ta trudność, ponieważ ta gramatyka jest zupełnie inna.
Pani Dominiko, bo dzwoni ponownie pan Rafał. Halo, halo, panie Rafale.
Halo, dobry wieczór jeszcze raz.
Tak.
Bo wiecie, nasunęło takie coś, że ja też, że tak powiem, Radyjko przecież nie spęgał. Ja powiem tak, że ten, że no też czasami nie słyszałem, że tak powiem, no ucho mi się zapkało, że tak powiem, no Węgoroga, no że tak powiem, no Moskowina, no, no są takie zagadnienia. Niekiedy, że na jedno ucho słyszałem, ale się obracałem, że tak powiem, na przejściu dla pieszych w lewo, w prawo, ale to słusznie, ale chcę jeszcze powiedzieć, jak mówimy o tym temacie, mi się troszeczkę się inaczej nasunęło o osobach niewidomych, bo akurat mówimy w innym kontekście, okej, ale o osobach też niewidomych, to naprawdę, ja to jestem pełen podziwu dla tych wszystkich ludzi, oczywiście, no mają ten alfabet tam Braille'a czy coś, czy tamten i mnie się wydaje, że ci ludzie, no niewidomi, to jest podobna sprawa, znaczy to jest gorsza sprawa, bo oni nie widzą, oni nie widzą, ale jest też naprawdę, to jest też godne podziwu, jak ci ludzie funkcjonują i naprawdę, no, no nie wiem, ale wydaje mi się, że to można jedno z drugim przyrównać, aczkolwiek to jest naprawdę inna sprawa. Na przykład te pieski, które tam, labradorki, które są wyszkolone, że na przykład na przejściu do pieszych, jak widziałem, że po prostu nadepnie go na nogę tą osobę niedowidzącą, niewidomą i że nie przechodzi i tak dalej, więc no mnie się wydaje, że to jest naprawdę podobne schorzenie, także, ale to jest naprawdę chyba gorsze, bo po prostu człowiek no nie widzi, no, no nie widzi, no, no to, no to, ale
tak, mówię,
tak to mi się tak mi się to nasunęło, tak mi się jedno z drugim z tematem nasunęło, że tak powiem, do pierwszej wytrwam, a potem już chyba będę spał, bo już chyba nie wytrwam. Ale także naprawdę bardzo ciekawie pani opowiadacie. Wszystkiego najlepszego i
bardzo
jeszcze raz
dziękuję.
Pani Jasiu, tak i panią jeszcze raz gratuluję tej nagrody i wszystkiego dobrego.
Dziękuję
panu Bogiem, dobranoc.
Bardzo dziękujemy, do usłyszenia panie Rafale. Dobrze, bardzo dziękujemy za ten głos. Gdybyście państwo chcieli dołączyć do naszej audycji, do naszej rozmowy, to zapraszamy. 618-654-654. Dobrze, pani Dominiko, przypomnę, naszym gościem dzisiaj jest pani Dominika Mroczek-Dąbrowska. To jakie błędy, może takie najczęstsze, popełniamy w komunikacji z osobami głuchymi? Często bardzo nieświadomie, oczywiście.
Tak, oczywiście. No, jest kilka takich błędów. Jednym z takich najbardziej podstawowych i najczęściej spotykanych jest to, że po prostu bierzemy kartkę i długopis i piszemy komunikat. Jakby sporządzamy go na piśmie.
No, pozakładamy, że każda osoba głucha zna doskonale język polski. To tak, jest to, tak, o czym rozmawialiśmy tak, przed
momentem. Więc nie musimy mówić, bo i tak nie usłyszy, ale zobaczy to, co napiszemy. No, może być ten komunikat niezrozumiały. Często się to zdarza na przykład w miejscach publicznych, w różnych instytucjach, w przychodniach, w urzędach. Już pomijam fakty, że teksty tych komunikatów na przykład urzędowych czy sądowych, one są tak skomplikowane, że dla słyszącej osoby bywają trudne. Mhm. Natomiast dla osoby głuchej, która ma trudność jeszcze tą językową, napisanie jej jakby w ogóle jej nie pomoże tutaj w odbiorze. Także to jest jeden z błędów.
To jak pomóc, żeby nie zaszkodzić?
Zawołać tłumacza. To jest najbardziej bezpieczna tutaj opcja. Jest też opcja skorzystania z tłumacza online dzisiaj, więc to też jest dużym ułatwieniem, ponieważ samych takich fizycznych tłumaczy jest bardzo mało i nie każdy jest w stanie stawić się w miejsce, gdzie jest taka potrzeba. Innym błędem jest to, że staramy się mówić głośno i wyraźnie do osoby głuchej. Często też tak się zachowujemy do obcokrajowców. Przecież skoro mówię donośnym głosem i otwieram mocno usta, to na pewno mnie zrozumie. Zresztą może przeczytać też z ruchu warg. Nie każdy czyta z ruchu warg. Są głusi, którzy czytają. Na pewno ruszanie ustami przy mówieniu i miganiu bardzo pomaga osobie głuchej w zrozumieniu. Natomiast jeśli tylko miałoby odczytywać z ruchu warg, nie zawsze jest to możliwe.
A jak długo trwa taki kurs czy nauka języka migowego?
Trudno powiedzieć, bo kursy są bardzo różne. 40-50 godzin, myślę, byłby taki kurs podstawowy, aby skomunikować się z osobą głuchą swobodnie. Mm-hmm. Oczywiście tutaj wchodzi też praktyka, bo na kursach uczymy takich znaków, można powiedzieć, książkowych, oficjalnych. Natomiast każdy głuchy miga inaczej, tak samo jak każdy z nas mówi inaczej. Nie posługujemy się poprawną polszczyzną w codziennych naszych rozmowach. Tak samo głusi nie migają super poprawnie, tak jak my się uczymy na kursach.
A, to ciekawe, co pani właśnie przed momentem powiedziała, bo chyba nie patrzymy na to właśnie w ten sposób. A to jest no, naturalne, prawda?
Zgadza
Każdy
się.
Popełnia błędy i nawet migając można się
oczywiście,
pomylić.
Oczywiście, nawet niekoniecznie są to błędy, po prostu jest to dopuszczalne. Nie musimy mówić w odpowiedniej kolejności w zdaniu, używając tak jak, nie wiem, inny komunikat powiemy koleżance przy kawie, a innymi słowy będziemy mówić na wystąpieniu w Sejmie, a mimo że komunikat będzie ten sam.
Czyli można powiedzieć, że można się przejęzyczyć, czy inaczej kliknąć palcami.
Mówimy przeręczyć, ale nie wiem, czy to poprawne.
W jaki sposób kłócą się osoby głuche?
Oj, kłótnie są bardzo dynamiczne, ponieważ wykorzystują aktywność całego ciała, ponieważ język migowy oprócz określonych gestów wykorzystuje mowę ciała. A jak wiadomo, kłótnia jest to sytuacja bardzo emocjonalna, dynamiczna, więc to ciało pracuje znacznie bardziej niż w takiej spokojnej rozmowie. Bardzo ważne w komunikacji między osobami głuchymi jest kontakt wzrokowy, więc jeśli kłócący się osoby przerwą ten kontakt wzrokowy, spojrzą w drugą stronę, odwrócą się albo znajdą się w ciemnej przestrzeni, na przykład w nocy albo w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest zgaszone światło, ta kłótnia przestaje istnieć.
Cudowne rozwiązanie.
Prawda?
Każdego konfliktu, prawda?
Zgadza się.
No to teraz proponujemy muzyczną przerwę.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time.
I've still got the blues for you. Used to be so easy. We'll be right back.
Za kwadrans, proszę Państwa, będzie już godzina pierwsza. To nocne rozmowy dzisiaj o świecie, którego dopiero uczymy się chyba i dotykać, i poznawać. Tym bardziej po naszej rozmowie, którą rozpoczęłyśmy parę minut po północy. Dzisiaj moim gościem specjalnym, ja to będę podkreślać bardzo mocno, jest pani Dominika Mroczek-Dąbrowska, Poznanianka 2025, prawniczka, tłumaczka, wykładowczyni języka migowego i też prezeska Fundacji Pomagamy 24h.pl. I proszę Państwa, ja to muszę jeszcze raz powiedzieć, bo dzięki działaniom pani Dominiki w Poznaniu coraz więcej spektakli teatralnych jest tłumaczonych na polski język migowy. Bo tak naprawdę to dzięki pani to się wszystko zaczęło, tak? No tak.
Inni tłumacze też są w to zaangażowani, ale tak, ja bardzo dawno już temu zajęłam się akurat tą działką tłumaczenia. I powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ta działalność, ponieważ jest takim połączeniem tłumaczenia i takiej działalności artystycznej. Bardzo się cieszę, że wiele poznańskich teatrów myśli też o swoich widzach głuchych z tymi specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi i gwarantuje im tą dostępność, przez co coraz więcej osób jest w stanie zobaczyć i uczestniczyć w spektaklach teatralnych.
No ja muszę też Państwu zdradzić taką informację, że pani Dominika dzisiaj na nasze spotkanie w nocnych rozmowach przyjechała prosto z teatru.
Zgadza się, tak.
No tak, bo spektakl kiedy? To już ostatni, tak? W tym najbliższym okresie.
Tak, w najbliższym okresie dzisiaj, bo dzisiaj już sobota, dzisiaj będzie grany po raz ostatni. Zapraszam wszystkich chętnych słuchaczy, którzy mieliby ochotę zobaczyć. To jest spektakl Umwelt w reżyserii Adama Ziejskiego. Będziemy go wystawiać w siedzibie Malta Festival, także bardzo serdecznie zapraszam. Jest tam też język migowy.
Mm-hmm. Jak wygląda pani praca na scenie? No bo tak to sobie wyobrażam, że pani stoi w bliskiej odległości od aktorów i wszystko tłumaczy na język migowy. I teraz tak, dzisiaj miała pani spektakl też z dziećmi, czy to wczoraj było?
Dzisiaj rano z dziećmi, tak. Znaczy wczoraj, to był w piątek właśnie. Rano z dziećmi, a wieczorem z dorosłymi.
Te dzieci chyba bardziej są zaangażowane i nie wiedzą, na kogo patrzeć, na panią czy na aktorów?
Tak, tak, tak.
Czy pani też gra w takich spektaklach?
Zdarza się, że też. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ta publiczność bardzo się różni. Dorośli i dzieci, młodzież zupełnie inaczej odbierają taką sztukę. U dzieci i młodzieży jest taki bardzo żywy odbiór i te emocje są takie żywe, pokazywane tu i teraz. Ja mam ten komfort i jestem właściwie jednym z elementów tej teatralnej drużyny, która jako jedyna jestem skierowana przez cały spektakl twarzą do widza, ponieważ widzowie patrzą na aktorów, aktorzy patrzą na widzów i na siebie nawzajem, a ja patrzę tylko na widzów i jestem jakby takim socjologiem, który obserwuje te reakcje. I bardzo często zdarza się, że ja nie widzę, co się dzieje na scenie, ponieważ jestem bokiem albo tyłem do aktorów, natomiast widzę, jakie emocje pojawiają się w widzach. Widzę smutek, widzę czasem łzy, widzę zaskoczenie, zaciekawienie i to jest takie bardzo ciekawe, ponieważ aktorzy jako pracujący aktywnie na scenie nie są w stanie tego zobaczyć czasem.
Czy pani wcześniej musi zapoznać się bardzo dobrze, szczegółowo z tekstem, który jest wykorzystany na scenie, w sztuce? Czy działa pani czasami tak bardzo spontanicznie?
Mam do dyspozycji scenariusz danej sztuki teatralnej, żeby zapoznać się też ze słownictwem i z charakterem całego przedstawienia. Mogę uczestniczyć w próbach do spektaklu, ponieważ nie wszystko, co słyszę, tłumaczę, a tłumaczę też rzeczy, które są gdzieś ukryte, a są tylko dźwiękiem na przykład, więc muszę wiedzieć wcześniej, co to jest. Ale zdarza się również, że nie mam na to czasu albo tłumaczenie jest jakby późno organizowane i wtedy tłumaczę spontanicznie taki spektakl. Jakby ze względów tłumaczeniowych nie ma problemu, natomiast zdarzają się wtedy bardzo ciekawe i śmieszne historie, bo bywam zaskoczona przez aktorów albo przez sytuacje, które dzieją się za mną.
Mhm. I teraz wystawiana jest na próbę pani czujność, tak?
Tak,
możliwość szybkiej reakcji.
Tak, tak. Znaczy bywa śmiesznie, muszę wtedy też zapanować. Miałam taką sytuację kiedyś, że tłumaczyłam spektakl właśnie bez przygotowania i tłumaczę, aktorzy się wypowiadają, nagle zapada cisza, nic się nie dzieje i widzę tylko na twarzach widzów coraz większe jakieś zdziwienie, oczy im się powiększają, po prostu nie wiem, co się dzieje, nie mogę się obrócić, bo akurat spektakl miał taką dekorację, że nie widziałam aktorów, nawet jak się obróciłam. No więc czekam na dalszy tok wydarzeń, po czym czuję, jak wjeżdża w moje okolice wanna pełna wody, aktor ściąga ubranie, zrzuca je w moją okolicę i wskakuje z całym impetem w tą wannę, oblewając mnie całą wodą. To było niesamowite. Znaczy, było to śmieszne. Musiałam się po prostu jakoś szybko odnaleźć w tej sytuacji, ale no, było to duże zaskoczenie wtedy dla mnie.
No i to chodzi do tego typu sytuacji zabawnych. No dzisiaj zabawnych, tak, prawda? Chociaż w tamtym momencie pewnie do śmiechu pani nie było. Pani Dominiko, ale pani również bierze udział w postępowaniach sądowych, bo przecież sama pani jest prawniczką i jest pani też mediatorką. Więc i pełni pani taką podwójną rolę. Jest pani w trakcie mediacji tą osobą czy stroną, która reprezentuje jedną i drugą osobę. Dwa, jeszcze jest pani tłumaczką języka migowego.
Tak, zgadza się. Ale jest to sytuacja bardzo komfortowa, myślę, dla osób, które korzystają z takiej opcji, ponieważ sama mediacja jest już sytuacją bardzo stresującą, ponieważ muszą spotkać się dwie strony, dwie osoby, które są w konflikcie, które są w sytuacji wywołującej duże, często negatywne emocje i muszą rozmawiać czy omawiać ten konflikt w towarzystwie mediatora, czyli zupełnie obcej zewnętrznej osoby. Osoba głucha musi mieć jeszcze do towarzystwa tłumacza, a więc kolejną obcą osobę, która będzie tłumaczyć ten konflikt temu mediatorowi na język polski. Ja jestem takie dwa w jednym, więc jedna ta stresująca postać odchodzi, więc ten komunikat jest zupełnie bezpośredni i nie ma potrzeby takiego dodatkowego tłumaczenia, przez co daje też duży spokój uczestnikom takiej mediacji.
A co jest najtrudniejsze w tej pracy? Jak myślę tutaj o tłumaczu języka migowego.
Same sytuacje bywają trudne. Jeśli tłumaczymy, tak jak wcześniej mówiłyśmy, spektakle teatralne, jakieś pozytywne wydarzenia, jest to bardzo miłe i takie budujące w momentach, kiedy tłumacz może uczestniczyć w takich pozytywnych wydarzeniach. Natomiast kiedy należy tłumaczyć w miejscach, które są przykre albo wywołują nerwowość u osoby głuchej, nie jest to komfortowe.
Myśli pani na przykład o szpitalach?
O szpitalach, kiedy trzeba przekazać jakieś mało pozytywne wieści, na przykład o policji, o jakichś takich służbach interwencyjnych. Różne sytuacje życiowe się zdarzają, często takie też dramatyczne, rodzinne, no i wtedy ta praca jest bardzo trudna.
Ja myślę, że przed godziną pierwszą to w tym momencie postawimy kropkę. Drodzy Państwo, prawie za 5 minut wybije pełna godzina, a my do spotkania, do rozmowy wrócimy już niedługo.